Rozpoczynamy naszą dzisiejszą katechezę. To kontynuacja naszej wędrówki drogami nauczania Kościoła katolickiego. Sięgamy po katechizm Kościoła katolickiego. Część katechizmu zatytułowana Celebracja Misterium Chrześcijańskiego, 7 sakramentów Kościoła, sakrament małżeństwa. Temat dzisiejszej katechezy, małżeństwa mieszane i różnica religii. 1633 numer w katechizmie Kościoła katolickiego i numery kolejne. W wielu krajach dość często występuje sytuacja małżeństw mieszanych między katolikami i ochrzczonymi niekatolikami. Wymaga ona szczególnej uwagi małżonków i duszpasterzy. Większej jeszcze ostrożności wymagają przypadki małżeństw, gdzie występuje różnica religii między katolikami a osobami nieochrzczonymi. Różnica wyznania nie stanowi nieprzekraczalnej przeszkody do zawarcia małżeństwa, jeśli małżonkowie potrafią dzielić się tym, co każde z nich otrzymało od swojej wspólnoty. I jeśli jedno będzie uczyć się od drugiego sposobu przeżywania swojej wierności wobec Chrystusa. Nie można jednak lekceważyć trudności małżeństw mieszanych. Wynikają one z faktu, że podział chrześcijan nie został jeszcze przezwyciężony. Istnieje niebezpieczeństwo, że małżonkowie mogą odczuwać dramat rozbicia między chrześcijanami we własnym domu. Różnica religii może spowodować te trudności w jeszcze poważniejszym stopniu. Rozbieżności dotyczące wiary, samej koncepcji małżeństwa, a także odmiennych mentalności religijnych mogą stanowić źródło napięć w małżeństwie, zwłaszcza w odniesieniu do wychowania dzieci. Może wystąpić wówczas pokusa indyferentyzmu religijnego. Według prawa obowiązującego w Kościele łacińskim, małżeństwo mieszane wymaga do swej dopuszczalności wyraźnego zezwolenia władzy kościelnej. W przypadku różnicy religii do ważności małżeństwa wymagana jest wyraźna dyspensa od przeszkody. Zezwolenie lub dyspensa zakłada, że obie strony znają i akceptują cele oraz istotne właściwości małżeństwa oraz że strona katolicka potwierdza swoje zobowiązania, znane również wyraźnie stronie niekatolickiej, iż zachowa swoją wiarę i zapewni chrzest oraz wychowanie dzieci w kościele katolickim. W wielu regionach dzięki dialogowi ekumenicznemu różne zainteresowane tym wspólnoty chrześcijańskie mogły zorganizować wspólne duszpasterstwo małżeństw mieszanych. Jego zadaniem jest pomoc tym małżeństwom w przeżywaniu ich szczególnej sytuacji w świetle wiary. Ma ono także pomagać im w przezwyciężaniu napięć pomiędzy zobowiązaniami, jakie małżonkowie mają wobec siebie, a zobowiązaniami wobec swoich wspólnot eklezjalnych. Powinno ono zachęcić do rozwijania tego, co jest wspólne w ich wierze i do uszanowania tego, co ich dzieli. W małżeństwach, gdzie występuje różnica religii, strona katolicka ma szczególne zadanie. Fragment z pierwszego listu do Koryntian. Uświęca się bowiem mąż niewierzący dzięki swej żonie, podobnie jak świętość osiągnie niewierząca żona przez brata. Wielką radością dla współmałżonka chrześcijańskiego i dla Kościoła jest to uświęcenie, gdy ono doprowadza w sposób wolny do nawrócenia drugiej strony na wiarę chrześcijańską. Szczera miłość małżeńska, pokorna i cierpliwa praktyka cnót rodzinnych oraz wytrwała modlitwa mogą przygotować niewierzącego współmałżonka do przyjęcia łaski nawrócenia. Małżeństwa mieszane w prawie kanonicznym. Drodzy Państwo, temat dzisiejszej katechezy dość trudny, bo sytuacja małżeństw mieszanych jest bardzo różnorodna, często skomplikowana, ale tak jak czytaliśmy w katechizmie Kościoła katolickiego, jest to sytuacja, która nie stanowi nieprzekraczalnej przeszkody do zawarcia małżeństwa. Zatem chcemy zatrzymać się przez chwilę nad tym zagadnieniem, które coraz częściej występuje także i w naszej ojczyźnie, dlatego że zwiększył się napływ ludności niekatolickiej na teren Europy, także do Polski. A co za tym idzie, mamy do czynienia coraz częściej z sytuacją zawierania małżeństw pomiędzy katolikami a osobami innego wyznania bądź innej religii. W prawodawstwie kościelnym przez małżeństwo mieszane należy rozumieć małżeństwo pomiędzy dwiema osobami ochrzczonymi, z których jedna została ochrzczona w kościele katolickim lub po chrzcie została do niego przyjęta. Druga zaś należy do kościoła lub wspólnoty kościelnej nie mającej pełnej łączności z kościołem katolickim. Prawo kanoniczne wyróżnia także dwie inne sytuacje, a mianowicie małżeństwo ze stroną nieochrzczoną oraz małżeństwo z osobą, która porzuciła wiarę katolicką. Zawarcie związku małżeńskiego pomiędzy katolikiem a osobą ochrzczoną, lecz należącą do kościoła katolickiego, bądź między katolikiem a osobą nieochrzczoną, objęte było zakazem już w okresie starożytności. Wskazuje na to zalecenie świętego Pawła, które zostało zawarte w pierwszym liście do Koryntian, według którego żona po śmierci męża jest wolna i może poślubić kogo chce, byleby w Panu. Rozdział 7, werset 39. Jak również drugi list do Koryntian, w którym święty Paweł mówi: nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Rozdział 6, werset 14. Kościół już od starożytności chrześcijańskiej sprzeciwiał się małżeństwom mieszanym. Nauczali o tym ojcowie Kościoła Cyprian, Tertulian, Ambroży, Augustyn, Jan Chryzostom. W starożytnym ustawodawstwie kanonicznym nie rozróżniano heretyków oraz niewiernych, co sprawiało, że wtedy nie istniały jeszcze takie przeszkody małżeńskie jak różnica religii oraz różnica wyznania. W XIII wieku został wprowadzony podział przeszkód małżeńskich na zrywające i wzbraniające. Właśnie do małżeństw katolików z nieochrzczonymi zaczęto stosować przeszkodę zrywającą. Wówczas, gdy związki katolików z ochrzczonymi akatolikami traktowano jako objęte przeszkodą jedynie wzbraniającą. Przeszkoda różnica religii dopiero od XII stulecia została uważana za przeszkodę zrywającą oraz odnosiła się do związków zawieranych przez ochrzczonych zarówno w kościele katolickim, jak i u heretyków, schizmatyków z nieochrzczonymi. W systemie kanonicznego prawa małżeńskiego od tego momentu zaczęły funkcjonować dwie przeszkody dotyczące małżeństwa mieszanego, a mianowicie przeszkoda zrywająca oraz przeszkoda wzbraniająca. W prawie potrydenckim małżeństwa katolików z ochrzczonymi akatolikami zostały określone jako związki zawierane przez katolików z akatolikami, bądź jako związki katolików z heretykami, schizmatykami lub osobami, które przynależą do sekty heretyckiej. W wielu dokumentach Stolicy Apostolskiej, które zostały wydane przez promulgację Kodeksu Prawa Kanonicznego w 1917 roku, mając na uwadze małżeństwa mieszane, zaczęto zwracać uwagę na konieczność wyznawania prawdziwej wiary przez stronę katolicką, obowiązek wychowania dzieci w wierze katolickiej oraz troskę o pozyskania dla tej wiary współmałżonka. I tak Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku wyodrębnił dwie przeszkody małżeńskie, to jest wzbraniającą różnica wyznań oraz zrywającą różnica religii. W przypadku różnicy religii na przestrzeni lat uległ jej zakres, bowiem wiązała ona już nie wszystkich ochrzczonych, lecz jedynie ochrzczonych w Kościele katolickim, bądź tych, którzy się nawrócili, gdy zawierali małżeństwo z nieochrzczonymi. Przeszkoda nie dotyczyła zatem heretyków, schizmatyków, ochrzczonych poza Kościołem katolickim, którzy nigdy się nie nawrócili. Z kanonu 1061 wynikała możliwość uzyskania dyspensy od przeszkody różnicy religii po spełnieniu ściśle określonych warunków, a mianowicie zaistnienia słusznych i poważnych przyczyn, złożenia rękojmi przez osobę nieochrzczoną, że małżonkowi katolickiemu nie będzie grozić z jej strony żadne niebezpieczeństwo utraty własnej wiary, oraz przez obydwie strony, że wszystkie dzieci zostaną ochrzczone oraz wychowane w wierze katolickiej, a także zaistnienie pewności moralnej, że złożona rękojmia będzie spełniona. W kanonie 1064, który dotyczył przeszkody różnicy wyznania, znalazła się myśl, według której ordynariusz oraz pozostali duszpasterze zobowiązani byli zniechęcać wiernych do zawierania małżeństw mieszanych. Ponadto ciążył na nich obowiązek troski o wypełnianie złożonych przez małżonków rękojmi. Kanon 1070 odnosił się wprost do przeszkody różnicy religii oraz normował, iż jeśli w okresie zawierania małżeństwa strona powszechnie była uważana za ochrzczoną albo jej chrzest był wątpliwy, należy domniemywać, że małżeństwo jest ważne, dopóki nie udowodni się w sposób pewny, że jedna ze stron była ochrzczona, a druga nie. Pierwszym z dokumentów posoborowych, które zmieniały uregulowania Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku, było motu proprio papieża Pawła VI Pastorale Munus 1963 roku, na mocy którego biskupi rezydencjalni dopuszczeni zostali do udzielenia dyspensy od przeszkód małżeństwa mieszanego. Następnie instrukcja kongregacji wiary z 1966 roku zmodyfikowała powszechnie obowiązującą postać rękojmi. Od tej pory miała ją składać wyłącznie strona katolicka. Strona nieochrzczona natomiast miała być jedynie poinformowana o rękojmi złożonej przez stronę katolicką. Zrezygnowano również z niektórych zakazów, które dotyczyły stosowania obrzędów religijnych w zawieraniu związków mieszanych, jak również udzielono zezwolenia na udział duchownego akatolickiego podczas uroczystości ślubnej po zakończeniu ceremonii religijnej. Kluczową zmianą było odwołanie kary ekskomuniki przewidzianej za zawarcie małżeństwa wobec duchownego akatolickiego. Kolejną zmianę w przepisach, które dotyczyły małżeństw mieszanych, był dekret Kongregacji Kościoła Wschodniego z 1967 roku, który przyjął zasadę, że przy zawieraniu małżeństw katolików z niekatolikami ochrzczonymi, należącymi do obrządków wschodnich, forma zawierania małżeństwa obowiązuje jedynie co do jego godziwości. Drogę do dalszej reformy zawierania małżeństw mieszanych umożliwiły obrady pierwszego zebrania Generalnego Synodu Biskupów, który odbył się w październiku 1967 roku. Mając je na uwadze, papież Paweł VI powołał w 1968 roku specjalną komisję kardynalską w celu przygotowania nowych norm prawnych odnoszących się do małżeństw mieszanych. W ciągu roku został przygotowany schemat takiego postępowania, a po zaopiniowaniu go przez biskupów papież wydał w 70 roku motu proprio matrimonia mixta z mocą obowiązującą od października 70 roku. Pośród udoskonaleń, jakie wprowadza ten dokument, należy wymienić usunięcie z kanonu 1070 stwierdzenia lub do niego nawróconej z herezji albo schizmy. Określenie to zostało zastąpione zwrotem lub do niego przyjętej. Rozszerzono również grono podmiotów, którzy są kompetentni w zakresie udzielenia dyspensy od przeszkód różnicy religii o wszystkich ordynariuszy miejsca. Jeśli chodzi o kwestię rękojmi, od tej pory strona katolicka miała obowiązek oświadczyć, że jest gotowa odsunąć od siebie niebezpieczeństwo utraty wiary, a także złożyć szczere przyrzeczenie, że uczyni wszystko, aby dzieci zostały ochrzczone oraz wychowane w wierze katolickiej. Strona nieochrzczona powinna być powiadomiona w odpowiednim czasie o składanych przyrzeczeniach strony katolickiej, tak żeby była świadoma treści przyrzeczenia oraz obowiązku, jakie musi spełnić strona katolicka. Zakaz zawierania małżeństwa mieszanego ustaje na skutek zezwolenia ordynariusza miejscowego. Proboszcz jednak nie od razu zwraca się po takie zezwolenie, ponieważ zakaz może ustać poprzez złożenie chociażby wyznania wiary przez stronę niekatolicką, co spowoduje przyjęcie jej do kościoła. Proboszcz, pytając o wyznanie wiary przez stronę niekatolicką, nie może obrażać jej uczuć religijnych oraz powinien postarać się, żeby pytanie to było pełne taktu oraz musi być uzasadnione dobrem duchowym małżonków. W przypadku, kiedy niekatolik wyrazi zgodę, składa on wyznanie wiary według przepisanego formularza oraz następuje zaprotokołowanie tego faktu do księgi parafialnej nawróconych. Jeśli strona niekatolicka będzie chciała pozostać przy swoim wyznaniu, proboszcz powinien to zrozumieć, jednak zanim pobłogosławi takie małżeństwo, powinien zwrócić się do ordynariusza miejsca po pozwolenie. Ordynariusz może udzielić zezwolenia, jeśli zostały spełnione następujące warunki. Pierwsze. Strona katolicka oświadczyła, że nie narazi wiary katolickiej na niebezpieczeństwa oraz złożyła obietnicę, że dołoży wszelkich starań, aby dzieci zrodzone z tego małżeństwa zostały ochrzczone i wychowane w wierze katolickiej. Drugi. Strona niekatolicka została w sposób jasny pouczona o obietnicy, którą złożyła strona katolicka oraz jest świadoma znaczenia tej obietnicy oraz obowiązków, które będzie musiała spełnić strona katolicka. Po trzecie, zarówno strona katolicka, jak i niekatolicka zostały pouczone o celach oraz istotnych przymiotach małżeństwa oraz żadna z nich ich nie wyklucza. Jeśli chodzi o wymóg słusznej i rozumnej przyczyny, to będzie się on weryfikował w każdej sytuacji, w której nupturjenci będą chcieli zawrzeć małżeństwo mieszane. W tym wypadku nie chodzi bowiem o poważną przyczynę. Przyczyna słuszna i rozumna stanowi najniższy stopień gradacji przyczyn w kodeksie prawa kanonicznego, a co za tym idzie, nie jest wymagana do ważności aktu. Kanon 1126 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 83 roku precyzuje, że odpowiednie normy całej procedury związanej z zawieraniem małżeństw mieszanych określają poszczególne konferencje episkopatów. W numerach 83-88 instrukcji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim znajdują się odpowiednie przepisy, które dotyczą wymaganych przyrzeczeń od procedur. Według instrukcji prośba o zezwolenie powinna zawierać dokładne dane personalne nupturjentów, słuszny powód do udzielenia tego zezwolenia, nazwę wspólnoty religijnej strony niekatolickiej oraz charakterystykę religijności. Wszystkie formalności, które związane są z uzyskaniem zezwolenia na asystowanie przy zawieraniu małżeństwa mieszanego, przeprowadza albo proboszcz strony katolickiej, albo proboszcz miejsca zamieszkania strony niekatolickiej. W przypadku odmowy złożenia podpisu pod oświadczeniem przez stronę niekatolicką, proboszcz, jeśli ma pewność moralną, sam poświadczyć, że treść rękojmi złożonych przez stronę katolicką dotarła do świadomości strony niekatolickiej, zaznaczając jednak odmowę podpisu. Jeśli strona niekatolicka oświadczyłaby, że nie wywiąże się z realizacji przyrzeczeń strony katolickiej, proboszcz powinien zapytać o powody takiego postępowania, a w dalszym wypadku powód ten wyjaśnić. Jeśli mimo wyjaśnień strona niekatolicka w dalszym ciągu podtrzymywałaby swoje stanowisko, sprawę należy przekazać ordynariuszowi miejsca, który zobowiązany jest podjąć decyzję, czy proboszcz w takim przypadku może asystować przy ślubie, czy poprzez sekretariat Episkopatu Polski zwrócić się do wyjaśnienia do kongregacji sakramentów. Udzielenie dyspensy uwarunkowane jest złożeniem oświadczenia i przyrzeczenia przez stronę katolicką. Przez oświadczenie to ma ona wyrazić gotowość odsunięcia od siebie niebezpieczeństwa utraty wiary wskutek łączenia się z małżeństwem ze stroną niekatolicką. Strona katolicka musi złożyć swój podpis w trzech egzemplarzach swoich oświadczeń oraz przyrzeczeń. Na tych samych egzemplarzach powinna podpisać się również strona niekatolicka. Jeden z nich dołącza się do protokołu badania przedślubnego, drugi wysyła się razem z prośbą o zezwolenie na zawarcie małżeństwa mieszanego, a trzeci otrzymuje strona katolicka. Drodzy Państwo, prawodawca kodeksowy zobowiązuje ordynariusza miejsca oraz innych duszpasterzy do troszczenia się o to, żeby katolickiemu małżonkowi oraz dzieciom zrodzonym z tego małżeństwa nie zabrakło pomocy duchowej do wypełniania ich obowiązków. Są oni również zobowiązani do wspierania małżonków w ich staraniu się o jedność życia małżeńskiego oraz rodzinnego. Ordynariusz ma za zadanie pomagać małżonkowi katolickiemu w realizacji przyrzeczeń złożonych przez niego w ramach rękojmi. Instrukcja Episkopatu Polski z 87 roku w sprawie duszpasterstwa małżeństw o różnej przynależności kościelnej jest przeniknięta duchem ekumenizmu. Znajduje się w niej szeroki program pracy duszpasterskiej skierowanej ku dobru wiary, małżeństwa i rodziny. Skupia się ona na umacnianiu więzi strony katolickiej z Kościołem współmałżonka, ku trosce o chrzest, wychowanie dzieci w wierze katolickiej. Jan Paweł II w 93 roku zatwierdził dyrektorium ekumeniczne, w którym w rozdziale czwartym w dużej mierze poświęca się odpowiednią treść sprawom małżeństw mieszanych. Podsumowując, drodzy Państwo, należy stwierdzić, że sprawa małżeństw mieszanych wciąż budzi wiele pytań i kontrowersji. Trzeba również pamiętać, że przy dobrej woli każdej ze stron wszelkie trudności z załatwieniem kwestii formalnych da się rozwiązać. Mimo wielu wątpliwości Kościół dopuszcza możliwość zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy stroną katolicką, a niekatolicką, lub nie przestaje stać na straży wiary strony katolickiej. Opiekę nad stronami katolickimi oraz dziećmi zrodzonymi w małżeństwach mieszanych winni sprawować przede wszystkim ordynariusze miejsca oraz inni duszpasterze. Bardzo gorąco dziękuję Państwu za wysłuchanie dzisiejszej katechezy, takiej dosyć prawnej, ale chodziło nam także o podjęcie tego tematu, który znajduje się w części katechizmu Kościoła katolickiego dotyczącej sakramentu małżeństwa, małżeństwa mieszane w prawie kanonicznym. W naszej dzisiejszej katechezie korzystałem z opracowania naukowego autorstwa księdza Edmunda Przekopa, przewodnik duszpasterski według kodeksu Jana Pawła II oraz z pracy naukowej pani Magdaleny Tuszyńskiej, małżeństwa mieszane w prawie kanonicznym.